Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję wolniej niż średnia europejska. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wskazuje, że należy wdrażać nowe technologie szybciej, ponieważ niedobory siły roboczej są obecnie bardziej dotkliwe niż w poprzednich dekadach. Według eksperta dobrym krokiem jest powstanie unijnego programu Fabryk AI i Gigafabryk, ale też potrzebne jest promowanie przez rząd wdrażania AI. Polska do końca dekady będzie potrzebować 100 tysięcy dodatkowych specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa.
W cyfrowym świecie.
Rosja wykorzystuje sztuczną inteligencję, która może powielać dezinformacje. Ekspert do spraw wschodnich Jędrzej Jander przytacza wyniki amerykańskich badań, które wykazały, że popularne chatboty AI po zadaniu im pytań lub poleceń opartych na fałszywych informacjach publikowanych przez rosyjską propagandę, w 1/3 odpowiedzi tę propagandę powieliły. Aby chronić duże modele AI przed nauczeniem ich fałszywych informacji, tworzone są specjalne filtry danych. Nie jest to jednak narzędzie doskonałe, przyznaje ekspert.
W cyfrowym świecie.
Sztuczna inteligencja ma pomóc w diagnozowaniu schizofrenii. Lekarze będą musieli jedynie zajrzeć pacjentom w oczy. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy możliwe jest postawienie diagnozy za pomocą skanowania siatkówki. Zdjęcia z tomografu optycznego interpretowane były przez sztuczną inteligencję. Badania udowodniły, że cieńsze warstwy siatkówki mogą być biomarkerami schizofrenii. To ma pozwolić na szybsze i dokładniejsze diagnozowanie choroby.
W cyfrowym świecie.
Rozumie, szybko się uczy i adaptuje do otoczenia, a zdobytą wiedzę umiejętnie analizuje i wykorzystuje w różnych sytuacjach. Potrafi myśleć i rozwiązywać problemy. Tak dotychczas mówiliśmy o inteligentnych ludziach. Ale pojawiła się sztuczna inteligencja. To hit, kit, czy może nowa rzeczywistość?
Cześć, czy umiesz mówić po polsku?
Oczywiście, możemy rozmawiać po polsku. Jak się masz?
Bardzo dobrze. Wytłumacz mi, co to jest sztuczna inteligencja. Kim jesteś? Co robisz?
Sztuczna inteligencja, czyli SI, to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów, które potrafią wykonywać zadania wymagające ludzkiej inteligencji. Chodzi o takie rzeczy jak rozpoznawanie mowy, rozumienie języka naturalnego, uczenie się, planowanie czy rozwiązywanie problemów. Duże modele językowe, jak ja, uczą się na ogromnych zbiorach tekstów, aby rozumieć i generować język ludzki. Mogę odpowiadać na pytania, tłumaczyć teksty, a nawet prowadzić rozmowy.
Żeby otrzymać ten model, musimy go na początku wytrenować.
Michał Krutul, pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i IDEAS NCBR.
Mamy bardzo dużo danych wejściowych. To są książki, to są wszystkie dane z internetu. I my tak delikatnie zmieniamy parametry jego, żeby to, co on zwróci nam, było bardziej prawdopodobne. I robimy to przez bardzo długi czas na tysiącach kart graficznych. Tylko bardzo duże firmy mają pieniądze na to, żeby wytrenować takie duże modele językowe, bo są to dziesiątki milionów dolarów, czy też setki. Wszystkie dane z internetu praktycznie zostały już ściągnięte. Fora internetowe, książki, filmy, obrazy. W mediach czasami dociera do nas, że jakieś na przykład wydawnictwo sprzedało swoje dzieła konkretnej firmie do treningu. No i po takim treningu mamy gotowy model. To jest nasze narzędzie, które możemy użyć do jakiegokolwiek sobie wybierzemy celu.
Ja korzystam na co dzień z czatu GPT, ale to tylko z tego względu, że w dzisiejszych czasach ciężko jest szukać jakieś informacje w Google'ach, bo niestety mamy nawór reklam. Wyszukiwanie jakichś informacji staje się męczące. Natomiast ChatGPT jest wygodniejszy. To jest dobra rzecz, ale jednocześnie nie można tego traktować jako wiedzy nieumylnej. Można się tym wspierać.
Bardzo często korzystam ze sztucznej inteligencji. Na przykład tworzy mi plan posiłków na tydzień, uwzględniając moje nietolerancje. Później jeszcze do tego stworzy mi listę zakupów.
Można fajnie wykorzystać do pomocy. Streszczenia maili robić, streszczenia z notatki ze spotkań robić.
Trzeba mieć na uwadze, że może zastąpić ludzi. Część osób może utracić pracę, musiała się przekwalifikować.
Zdecydowanie niebezpieczne dla mnie. Myślę, że to, co człowiek stworzył, to jest wystarczalne.
Ataki hakerskie na banki, na nasze konta prywatne, próby jakichś wyłudzeń. Myślę, że na pewno też niebezpieczne są strony, ale na ten moment raczej więcej plusów niż minusów.
Się nie obawiam sztucznej inteligencji, raczej nie mogę się doczekać, co będzie dalej, ale wiem, że wiele osób dziękuję sztucznej inteligencji, zawsze jak w czymś doradzi, żeby w sytuacji jakby zawładnęła światem, to ich oszczędziła.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kucharzem i musimy przygotować kolację dla wielu gości.
Właściciel agencji marketingu internetowego Gogler, Marcin Brzeziński.
ale mamy tylko dwie ręce. Na sztuczna inteligencja zamienia się w takich naszych asystentów, którym jeden będzie kroił warzywa, drugi będzie mieszał zupę, trzeci będzie pilnował, żeby określony czas wyłączyć ten piekarnik, czy żeby nic się nie przypaliło. Na takiej zasadzie działa sztuczna inteligencja. Jest ona bardzo dobrym wsparciem.
Na pewno jesteśmy świadkami rewolucji, jeśli chodzi o produktywność.
Doktor inżynier Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
To nie jest tak, że my będziemy pracować wydajniej albo będziemy bardziej pracowici, żeby się wykazać, bo za pomocą narzędzi można to zrobić 3 razy, 5, 10 albo nie wiem, 100 razy szybciej niektóre rzeczy. My nie musimy zatrudniać grafika, żeby nam przygotował grafikę na przykład na stronę internetową, na Facebooka, gdzieś tam i tak do social mediów i tak dalej, bo my możemy skorzystać z gotowych grafik, które generuje sztuczna inteligencja. Za chwilę będziemy mieli na rynku androidy, czyli roboty humanoidalne, które chodzą podobnie do ludzi i pracują na hali podobnie jak ludzie. Otwierają się całkiem nowe możliwości.
Martwię się tylko, że tak dużo osób, wartościowych osób, które długo uczyły się i zdobywały wiedzę i merytoryczną, i techniczną, będzie potrzebnych tych osób dużo mniej. Wiele branż, wiele firm automatyzuje swoje procesy. Widzimy, jak to wpływa na szybkość działania firm, na zmniejszenie kosztów, zwiększenie możliwości.
To nie sztuczna inteligencja będzie zastępować ludzi i zabierać im pracę, tylko ludzie, którzy znają narzędzia sztucznej inteligencji, będą zabierać pracę ludziom, którzy nie znają tych narzędzi. Natomiast te złe informacje dotyczą tego, że ani firmy, ani ludzie nie są przygotowani na wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji. To nie będzie tak już, że w CV sobie wpiszemy tam znajomość Worda, czy Excela, czy Office'a, bo to już nie jest żadną przewagą naszą. Żadną. Musimy już sobie zdawać sprawę z tego, że twórcy tych topowych narzędzi typu na przykład właśnie OpenAI, Claude czy Perplexity udostępniają na dziś narzędzia nazywane taką kategorią Deep Research, co by mogło sugerować, że to jest pogłębiona analiza dokumentów, materiałów i tak dalej. Te firmy odgrażają się też, że za chwilę będą sprzedawać narzędzia w cenie załóżmy $2000 miesięcznie, które pomagają naukowcom realizować zadania badawcze i wyzwania badawcze.
To się już dzieje. W medycynie.
Profesor Adam Krętowski, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Bardzo tego potrzebujemy. Od kilku lat obszar analizy danych, obszar analizy big data to jest jeden z priorytetów naszego uniwersytetu i udało nam się zgromadzić dużą bazę danych dotyczącą pacjentów chorób nowotworowych, baza pacjentów z chorobami metabolicznymi, z otyłością, z cukrzycą. Posiadając te unikalne informacje, my jesteśmy w stanie tworzyć algorytmy, które pozwalają nam na predykcję chociażby czy podtypu danej choroby, czy możliwości terapii, która jest najlepsza dla pacjenta. W coraz większym stopniu wykorzystuje się też możliwości analizy obrazów. Są już algorytmy sztucznej inteligencji, które nam pozwalają ocenić u chorych z cukrzycą zmiany na dnie oka. Marzymy o tym, żeby to było też w radiologii. Mamy mało radiologów i te obrazy radiologiczne mogły być w dużym stopniu opisywane przez sztuczną inteligencję. Przykład z dziedziny, którą ja się zajmuję, jest cukrzycy. Udało nam się znaleźć pewne warianty genetyczne, które przewidują, jaki będzie skutek leczenia konkretnym lekiem. Wiemy, że nie wszyscy pacjenci tak samo zareagują. Jesteśmy w stanie przewidzieć zarówno skuteczność, jak i też pojawienie się na przykład objawów ubocznych czy powikłań. Na razie wykorzystujemy to w badaniach naukowych, ale już niedługo wiesz, że będziemy wykorzystywali też w klinice. Ale bez danych to ta inteligencja sztuczna też nie jest tak inteligentna. I my właśnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zbieramy te dane.
Pojawiła się ta moda na takich agentów AI, gdzie definiujemy sobie tak zwane wirtualne awatary, które nam mają pomagać i one mogą pomagać w wielu obszarach, doradzać nam czy sugerować jakieś zmiany. Natomiast bez tej wiedzy, którą posiadamy my, to te porady będą bardziej ogólne.
Zechcemy napisać sobie grę, to powiemy tu do oprogramowania, napisz mi grę, w której będę, nie wiem, zwiedzał świat. Albo która będzie zgadywała stolice lub rzeki. Obojętnie, co sobie wymyślimy, to nam to zrobi. I w normalnych okolicznościach trzeba byłoby to napisać. W tej chwili to zostanie w tle napisane i po 30 sekundach możemy już bawić się w swoją grę. Okazuje się, że nagle mogę być specjalistą w każdej dziedzinie, nagrywać filmy codziennie. Sztuczna inteligencja mi to wszystko przetwarza. Robi mi cudowne materiały w każdym temacie. Animuje mnie, animuje mój głos. Za 2 lata może się okazać, że taki wywiad może być przeprowadzony równie dobrze ze sztuczną inteligencją, jak będziemy robić to online.
Możemy na przykład się dowiedzieć, dokąd nocą tu ptajesz. I dokładnie takie pytanie możemy zadać. No i dostajemy taką odpowiedź. Nocą jesz tu pta, gdzie tylko chce. A tak bardziej na serio, jeże są nocnymi wędrowcami i najczęściej tu ptają w poszukiwaniu jedzenia. Ich trasa może mieć nawet kilka kilometrów w ciągu jednej nocy. I tak dalej, i tak dalej. I widzimy, że na dowolnie zadane pytanie ten model odpowiedział. To, w jaki sposób zadamy pytanie, jest bardzo istotne. Musimy powiedzieć dokładnie, o co nam chodzi. Jest cała dziedzina w badaniu modeli językowych, promptingu, czyli konkretnego zadawania pytań w taki sposób, żeby zmusić niejako ten model do odpowiedzenia w konkretny sposób, taki ustrukturyzowany. On jest takim agentem, który w naszym imieniu przeczesuje internet, pytając różne strony, najistotniejsze informacje podsumowuje.
Jeżeli chodzi o zagrożenia w przypadku firm, już były takie przypadki, że podczas spotkania zarządu online część uczestników tego spotkania to były awatary wirtualnie wygenerowane, które się dołączyły do spotkania. Ta część zarządu wirtualna namówiła kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, księgowością, na dokonanie przelewu na ileś tam milionów dolarów. I takich zagrożeń będzie mnóstwo. Chociaż internet, można powiedzieć, zawsze był takim trochę śmietnikiem, czyli były rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe. Natomiast teraz problem jest trochę inny, że niektórzy mogą uważać, że skoro to jest taki dosyć zaawansowany system, to mogą wierzyć bezkrytycznie. My wiemy już teraz, że część tych narzędzi jest niedoskonała.
Nie mamy jeszcze takiej prawdziwej sztucznej inteligencji. Na razie mimo wszystko są to takie modele, które w pewnym sensie symulują to, czego się nauczyły. Duże modele językowe mają ten problem, że często halucynują, to znaczy zmyślają informacje. Dzieje się tak, ponieważ one chciałyby, żeby człowiek był zadowolony. Tutaj on nauczył się też, że na jakiekolwiek pytanie on ma odpowiedzieć w jakikolwiek sposób, a jeżeli nie ma danych, na podstawie których mógłby odpowiedzieć, będzie zmyślał po to, żeby rzeczywiście nam w jakiś sposób odpowiedzieć. Halucynacja jest problemem. Myślę, że z czasem będzie tego coraz mniej, ale w tym momencie zawsze powinniśmy zweryfikować ze źródłem, czy sobie nie zmyślił części rzeczy.
Ale jeżeli dajemy jako bazę wiedzy na przykład 3 książki, no to ona poprawnie te dane nam przeanalizuje. Tu się nie powinna pomylić. Ale jeżeli dajemy jej wolną rękę i na której stronie internetowej będzie napisane, że Lewandowski nie strzelił ani jednej bramki, albo że strzelił ich 300, to on to weźmie jako prawdę.
Jest taki benchmark, ArcAGI, który jest zbiorem zadań, które są bardzo proste dla człowieka, ale bardzo trudne dla sztucznej inteligencji. Musi się troszkę natrudzić, żeby znaleźć ten wzorzec i go rozwiązać. Naukowcy spodziewali się, że uda się przekroczyć próg poprawności 85% zdecydowanie później. Udało się to już w poprzednim roku.
Materiałów zarówno darmowych, jak i komercyjnych jest na rynku bardzo wiele. Szkoły, które uczą takich narzędzi, czy w ogóle całego podejścia. Na uczelniach kierunki związane ze sztuczną inteligencją, wykorzystaniem takich narzędzi, czy z tak zwanym data science, to w zasadzie rozbijają się od lat. W przypadku użytkownika takiego zwykłego, który chce poznać narzędzia, jest bardzo dużo informacji dostępnych bezpłatnie. Liczę na to, że Ministerstwo Cyfryzacji pomysły na programy narodowe, strategiczne edukacji będzie wdrażać i realizować.
Pytanie, czy te narzędzia mogą nam w jakiś sposób szkodzić?
Robert Poczobut, profesor z Wydziału Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku.
Są takie obszary jak militaria. Tutaj wykorzystywane są systemy sztucznej inteligencji. Nie po to, żeby ratować życie i leczyć, ale po to, żeby zabijać. Tworzona jest autonomiczna broń, drony, które same podejmują decyzje, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić jakiś cel. No i z tym się wiąże cały szereg poważnych zagrożeń. W zeszłym roku został uchwalony AI Act przez Unię Europejską i tam wskazano na różne skale zagrożenia różnych systemów sztucznej inteligencji. Więc na przykład to mogą być różnego typu deepfake'i, które kogoś oczerniają. Możemy nagrać film z jakąś postacią, gdzie jest jej głos, jest obraz, że ten człowiek robi rzeczy, których nigdy nie zrobił, albo mówi rzeczy, których nigdy nie powiedział i można w ten sposób temu człowiekowi zaszkodzić. Czy można manipulować społeczeństwem po to, żeby osiągnąć określoną korzyść wyborczą. A więc są takie zastosowania sztucznej inteligencji, które powinny być prawnie zabronione. Jest nadużywana w pewien sposób wolność człowieka, a także są wykradane informacje, których być może człowiek nie chciałby, żeby ktoś inny był w ich posiadaniu.
Albo będzie to zagrożenie, albo to będzie korzyść. Nawet wziąć taki młotek, to można nim coś zrobić, naprawić, a można też komuś krzywdę zrobić. To zależy, do czego się narzędzie użyje.
Patrząc na wyniki z ostatnich miesięcy social mediów, ponad połowa informacji już nie jest pisana przez ludzi. Jest pisana już przez sztuczną inteligencję. Nagrywamy piosenki już poprzez sztuczną inteligencję. Zajmuje to 30 sekund i wychodzą piękne melodie. Ludzie czasami nie wiedzą, że słuchają sztucznej inteligencji.
I są na to nawet dowody naukowe, między innymi opracowania naukowców Stanforda, które mówią o tym, że nie ma dobrych sposobów na to, żeby zweryfikować, że treści zostały opracowane przez człowieka czy przez sztuczną inteligencję. Na przykład z prawdopodobieństwem 90% te algorytmy oceniają, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.
Ludzie też konfabulują, ludzie też przedstawiają nam często informacje nieprawdziwe albo stronnicze. Jest tutaj zachowanie takiej postawy krytycznej, No, wydaje mi się, że może zapobiec wielu problemom. Dobrze sprawdzić tę informację w jakimś innym źródle.
Powiedzmy, podoba mi się jeden z autorów, który pisze piękne felietony. I on pracował nad tym całe życie. A my jednym kliknięciem zaznaczamy skopiuj wszystkie felietony pana Kowalskiego, naucz się stylu pisania tego pana Kowalskiego i teraz chciałbym, żebyś dla mnie pisał artykuły w tym stylu na mój temat. Etycznie nie jest to fajne. Końcowy efekt jest idealny.
Prawa autorskie to jest też ciekawe zagadnienie. Sprzedawane są obrazy i to za miliony dolarów generowane przez systemy sztucznej inteligencji. Pytanie, kto jest autorem tego typu prac, ponieważ te systemy są trenowane, szkolone na tysiącach utworów. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że jak jakiś malarz uczy się swojego rzemiosła czy muzyk, to również wykorzystuje, słucha utworów muzycznych, ogląda obrazy innych mistrzów i to, co sam tworzy, jest też jakąś formą przetworzenia tego wszystkiego, z czym się zetknął.
Nawet te roboty humanoidalne, które są zapowiadane za kilka lat, one będą działały według pewnych algorytmów. One mają zaprogramowany kodeks postępowania etycznego, który mówi o tym, że na przykład nie powinny szkodzić człowiekowi i tak dalej. Nie zanosi się na to, żebyśmy nagle mieli do czynienia z jakąś świadomością sztucznej inteligencji, która będzie sama decydować, co jest etyczne, a co jest nieetyczne. Wszystkie mechanizmy i procedury etyczne w tych systemach są projektowane przez ludzi.
Jeżeli mamy robota, który wykonuje jakiś zabieg chirurgiczny i ten robot popełnia błąd, który będzie zagrażający albo wprost spowoduje szkody dla pacjenta. To z reguły są operatorzy tych robotów, którzy są szkoleni do ich obsługi, więc tutaj być może łatwiej byłoby wskazać kogoś, kto ponosi odpowiedzialność.
Naukowcy marzą o tym, żeby osiągnąć prawdziwą sztuczną inteligencję, która będzie przewyższała nas umiejętnościami kognitywistycznymi. To byłaby ogromna rewolucja. Mielibyśmy model, który byłby mądrzejszy niż jakikolwiek człowiek. Dalibyśmy tysiącom takich modeli możliwość pracy nad konkretnym problemem, który trapi ludzkość. Moglibyśmy dać zadanie, znajdź lek na raka, działałby non-stop, dzień i noc, to efekty takiej pracy byłyby piorunujące. Nasz rozwój cywilizacyjny przeżyłby ogromny skok.
Jestem fascynatem sztucznej inteligencji. Ja jestem podekscytowany, wiem, że tego nie unikniemy i idziemy w tym kierunku. Mam nadzieję, że ludzie będą wykorzystywali to tylko dla siebie, lepszej nauki, łatwiejszego życia, usprawnienia czynności, które wykonują. To byłoby cudowne i że będą mieli więcej czasu na prawdziwe relacje międzyludzkie niż uciekanie w świat wirtualny i sztucznej inteligencji, bo to jest też kolejne zagrożenie.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.